Chciałbym z Wami się dzielić czymś, co dzieliłem się już na zjeździe liderów. Robert już słyszał to kazanie. Także jak któreś dzieci będzie przeszkadzało, to Robert dzisiaj będzie odpowiadał za nie. Chciałbym mówić dzisiaj o modlitwie starszych, o ludzi wierzących w potrzebie. Może przeczytam najpierw ten fragment, który o tym mówi. To jest list Jakuba. 5 rozdział, także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie zerknąć. List Jakuba, zobaczmy, 5 rozdział, werset 14. I czytamy tam tak. Czy jest wśród was ktoś w chorobie? Jeśli jest, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. A modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modli się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Drodzy bracia, jeśli ktoś pośród was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Chciałbym troszeczkę dzisiaj mówić właśnie o tym fragmencie. Jeśli mamy tekst, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie w niego patrzeć. Ten 14 werset mówi o tym, że choruje ktoś wśród was, mówi inne też tłumaczenie, niech przywoła do siebie starszych. Starszy to jest inaczej w języku greckim prezbiter, ktoś, kto stoi na czele kościoła. Starszych społeczności dosłownie wywołanych, czyli kościoła. Słowo greckie kościół znaczy wywołani ze społeczeństwa, spośród niewierzących. I niech się pomodlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pana. Ten werset mówi o tym, że jeśli ktoś z nas, jako wierzący, rozchoruje się albo jest w jakiejś niemocy i sam nie potrafi jak gdyby otworzyć się na uzdrowienie, jest jakaś przyczyna, że nie potrafi uzyskać uzdrowienia sam w domu po modlitwie, a zdarza się tak między nami również. I bardzo często tak się zdarza w polskim kościele, że wiele osób wierzących choruje. To taka osoba wierząca, jest tu wskazówka, ma przywołać starszych. I ten werset pokazuje nam, że powinien przywołać starszych ze swojego kościoła. Nie zawsze się tak dzieje. Jeśli ktoś bardzo choruje, to bardzo często w Polsce jest tak, że jak się dowie, że w jakimś zborze są szczególnie uzdrowienia, to jedzie tam i prosi tamtych starszych, żeby się modlili o niego. Mimo że ci starsi nic o nim nie wiedzą, ani on nie zna tych starszych. Ale mam tą świadomość, że kiedy Jakub pisał ten werset, to miał na myśli starszych kościołach, do którego chodzisz, gdzie się karmisz. Ludzi, którzy cię znają. Czyli i zobaczcie, nie przywołać pastora, apostoła czy kogoś szczególnego, ale po prostu starszych. I ciekawą rzeczą jest to, że jak się czyta cały ten fragment, to widać wyraźnie, że to nie muszą być starsi, którzy mają dar uzdrawiania. Tutaj w ogóle w tym fragmencie nie ma o darze uzdrawiania, o cudach i znakach i mocy. Jeśli jesteś w potrzebie, jesteś słaby, źle się masz i nie umiesz uzyskać uzdrowienia od Boga, wziąć tego uzdrowienia, to po prostu jest prosta wskazówka. Wezwij starszych ze swojego kościoła do siebie, do domu. I tak jak mówię, nie muszą być to starsi szczególnie obdarowani przez Pana Boga. I tu jest też powiedziane, że kiedy ci starsi przyjdą do niego do domu, mają go pomazać oliwą, ale zanim to zrobią, to jest powiedziane, że mają szukać Boga. Przychodzi grupa starszych, do kogoś, kto jest w potrzebie, do niego, do domu i zanim pomodlą się niego i pomarzą go oliwą, mają się modlić i szukać Boga. Pytać Boga o tego wierzącego, który ich wezwał do nich, do domu. Pytać, dlaczego w ogóle jest chory. Bo to nie jest naturalne, kiedy wierzący jest chory. Dlatego, że Bóg nie zaplanował tego, abyśmy chorowali. Jeśli ktoś z nas jako wierzący, a słowo wierzący znaczy ufający, zaczyna chorować, to w oczach naszego Ojca w niebie to nie jest naturalny proces. Jeśli sam nie umie uzyskać uzdrowienia, to jest wskazówka, to wezwij swoich starszych ze swojego kościoła, przełożonych, aby w Twojej obecności pytali się mnie o wskazówki, dlaczego tak się dzieje. Wiecie, w Nowym Testamencie jest około tylko 4 fragmenty o chorych wierzących. Kiedy czytacie cały Nowy Testament, jest około 4 czy 5 fragmentów, gdzie ktoś z wierzących był chory. To jest szokujące, nie? Kiedy czyta się Dzieje Apostolskie albo listy, jest bardzo trudno znaleźć fragment, w którym byłoby napisane: no i wielu pośród nich było chorych, ale trwali i ufali Panu i wiedzieli, że to jest krzyż od Boga i Bóg ich tak prowadził. Słuchajcie, ani jednego takiego fragmentu nie ma w tej formie, którą przed chwilą powiedziałem. Jest tylko 4 czy 5 fragmentów, gdzie jest powiedziane: Paweł kogoś zostawił chorego, że Tymoteusz miał problemy z żołądkiem, że Paweł prawdopodobnie był trochę, miał okresy, że był chory. Nie ma, w Dziejach Apostolskich jest Tabita, głęboko wierząca siostra, która zmarła i Piotr poszedł i ją wskrzesił. Jest bardzo trudno w Nowym Testamencie znaleźć fragmenty, gdzie ludzie wierzący byli chorzy. Dzisiaj mamy dokładnie na odwrót w Polsce. Jest bardzo trudno w społeczności ludzi wierzących, tak jak my, znaleźć kogoś, kto w ogóle jest zdrowy i nie ma ani jednej choroby. To jest bardzo trudne. Jest dokładnie na odwrót. Bo nienaturalną rzeczą jest, kiedy wierzący, czyli ufający Bogu, jest chory. Więc przychodzą starsi do tego wierzącego i zanim się o niego pomodlą, włożą na niego ręce, zanim będą sprzeciwiać się tej chorobie, zanim wyjmą oliwę, żeby go pomazać, to werset mówi, że niech się modlą nad nim. Dosłownie jest w greckim powiedziane: niech się modlą nad nim. Niech się modlą razem z nim. Niech słuchają głosu Ducha Świętego, jakie wskazówki da Bóg. Mają pytać. I zobaczcie, to nie oznacza, że to będzie modlitwa 5-minutowa. Zupełnie inaczej jest, kiedy nawet dzisiaj może na nabożeństwie będziemy mieli jeszcze czas modlitwy. Inaczej jest, jeśli ktoś z was podniesie rękę na nabożeństwie i powie: chciałbym, żeby starsi się pomodlili o taką i taką dolegliwość. Słuchajcie, na nabożeństwie nie ma często czasu, żeby ktoś wyszedł i będziemy się o niego modlić godzinę albo dwie. Dlatego jest wskazówka, że ten ktoś ma wezwać starszych do domu, bo to nie jest modlitwa 5-10-minutowa. Jak czyta się książkę o Wigglesfordzie, takim bracie, facet był nazywany ojcem wiary, tak jak Abraham. Do kogokolwiek nie poszedł, to prawie każdy został uzdrowiony. Ale pamiętam, jak czytałem ostatnio tę książkę po raz kolejny, to jest powiedziane, że przyszedł do młodej dziewczynki umierającej, wierzącej dziewczynki. Bo mama bardzo nalegała. Lekarze powiedzieli, że ona tej nocy umrze. I kiedy zaczął się modlić w jej pokoju, to pierwsza rzecz, którą zrobił po chwili modlitwy, powiedział do mamy tej dziewczynki: czy mogłabyś wyjść? Ona mówi: nie, ja chcę zostać. Nie, czy mogłabyś wyjść, bo inaczej ja wyjdę. Bo mówi: ty masz taką postawę niewiary w swoim sercu, że ty już wezwałaś mnie tylko po to, żebym ją namaścił na śmierć. Wyjdź albo ja wyjdę. I ona wyszła z pokoju. Jest powiedziane, że modlił się do 3 w nocy i nic się nie działo. Mówi, że to była walka. Ale o 3 w nocy spłynął na niego pokój i wiedział, że ta dziewczynka jest uzdrowiona. I rano ta dziewczynka wstała, ubrała się i wyszła zupełnie uzdrowiona. Słuchajcie, to o taką modlitwę chodzi. Kiedy ktoś z nas naprawdę w sercu zapragnie, żeby wezwać starszych do swojego domu, to wiecie, co musi zrobić? To jest straszna rzecz. Nie wiem, czy komuś z was się to uda zrobić. Po pierwsze, musi wyłączyć komórkę. A to jest już jedna z najtrudniejszych rzeczy w naszych czasach. Bo przecież ktoś może zadzwonić. I co będzie, jak ktoś zadzwoni, a ja będę miał wyłączoną komórkę? Musisz wyłączyć komórkę, musisz wyłączyć dzwonek. Wiesz dlaczego? Bo jeśli człowiek w sercu zapragnie naprawdę takiej modlitwy i naprawdę przyjdą starsi, to wiecie, co zrobi diabeł? Przyśle ci wtedy wszystkich sąsiadów. rodzina akurat będzie dzwonić, albo nawet już jechać i powiadomią cię, że właśnie są w drodze. Diabeł zrobi wszystko, żeby nie było takiej modlitwy. Zobaczcie, to może być modlitwa, która będzie trwała godzinę, dwie albo trzy. Że ci ludzie przychodzą po to, żeby z tym kimś spędzić czas. I muszą też ci starsi sobie zarezerwować czas. To nie może być starszy, który wpada i mówi: dobra, pastor, dawaj szybko, bo mam tylko 10 minut, a później to muszę jechać do domu. To nie o taką modlitwę chodzi. Kiedy ci starsi szli do tego chorego w czasach Dziejów Apostolskich, to myślę, że wielu z nich mówiło do żony: nie wiem, o której wrócę i nie wiem, czy to dzisiaj będzie. Bo idziemy tam stoczyć bój modlitewny i posłuchać głosu Ducha Świętego, co Bóg mówi o tej osobie, dlaczego ona tak długo jest chora. I dlaczego jest jej tak trudno samemu przyjąć uzdrowienie od Boga. To o taką modlitwę chodzi. I powiem wam, nigdy w życiu, odkąd jestem pastorem, nie uczestniczyłem w takiej modlitwie. Nie dlatego, że ja obawiam się takiej modlitwy. Wiecie, wiele razy modliłem się o chrzest w Duchu Świętym dla około 50 osób. I kiedy modliłem się o kogoś z nałożeniem rąk, żeby ktoś przeżył chrzest w Duchu Świętym, zaczął mówić językami, to najczęściej ta osoba mówiła: pewnie się już śpieszysz, pastor. I pewnie ci za dużo czasu zajmuje. I pewnie to nie jest dzisiaj. I pewnie dzisiaj nie będę mówił językami. Ja mówię: będziesz. Ale widać twoją postawę serca. Że ty się bardziej martwisz o to, czy ja się nudzę, męczę, niż to, żeby to wziąć. Największy problem dzisiaj w modlitwie o ludzi jest to, że ludzie się tak spinają i stresują, biali ludzie, że im się bardzo śpieszy gdzieś, mimo że jest chory albo ma problemy. Ale wezwał starszych po to, żeby się o niego modlili. To powinieneś wszystko wyłączyć, nie planować żadnych rzeczy na ten dzień, tylko naprawdę przygotować serce na to, że przyjdą starsi, żeby się o ciebie modlić. I powiadam, to może być parę godzin. Modlitwa z oliwą jest przede wszystkim dla wierzących. Ten fragment pokazuje, że to jest przede wszystkim dla wierzących. Że przychodzą starsi, modlą się nad tym człowiekiem i później go pomazują oliwą. Ale najpierw szukają wskazówek od Boga. O co chodzi, Boże? I 15 werset jest powiedziany tak: a modlitwa wiary, modlitwa zaufania, kiedy starsi razem z tą osobą potrzebującą w zaufaniu przyjdą do Chrystusa, a modlitwa wiary zbawi tego będącego nękanym. Podniesie go Pan i jeśli grzechy byłby uczynił, zostaną odrzucone mu. Tak mówi dosłowne tłumaczenie. Zobaczcie, modlitwa wiary, modlitwa zaufania. Tu jeszcze jest wskazówka, że to ma być modlitwa zaufania starszych nad tym chorym. To znaczy, że do chorego mogą przyjść tylko ci starsi, którzy wierzą w to, że Bóg go chce podnieść. Jeśli któryś ze starszych chce przyjść do kogoś, ale w sercu ma wątpliwości i mówi: dobrze, że ta Danusia tak choruje, to za te stare rzeczy ma tak, pokutuje za stare rzeczy. Jeśli któryś ze starszych nie jest szczery w sercu, to taki starszy nie powinien się wybierać do tej siostry. Jeśli jakiś starszy ma wątpliwości, mówi: ta siostra ostatnio za mało czyta, za mało się modli i rzadko chodzi do kościoła i z tego powodu jest chora. Jeśli któryś ze starszych ma wątpliwości, ale załącza mu się w sercu osąd, to co powinien zrobić? Zostać w domu. Do chorego powinny być tylko pójść te osoby, które mówią: idziemy tam, i ta osoba zostanie uwolniona. I będziemy szukać Pana i Jego wskazówek, aby nam powiedział, jak mamy się modlić i o co chodzi. Ale to idą osoby, które chcą naprawić coś, a nie osąd wydać. I tu jest kolejna trudność, bo trudno jest czasami znaleźć tak zdecydowanych starszych, którzy są jedno w modlitwie. Dlatego Chrystus powiedział, gdzie dwóch lub trzech coś uzgodni, wtedy w tym jest moc. Znaczy, jeśli przychodzi kilku starszych i ten chory też jest zdeterminowany i mówi: chcę, żeby Pan Bóg mnie podniósł, i pokazał mu, co mu się w moim życiu nie podoba. Jeśli ten wzywający ma taką postawę i ci, którzy przychodzą, mają taką postawę, to tam będzie Bóg. Ale jeśli ten wzywający ma postawę: pewnie wam się śpieszy, a może byście coś zjedli, może zaczniemy od kawy, to on po prostu jest tak zestresowany i tak się martwi, że im za dużo czasu zajmuje. Jeśli jeszcze przyjdą starsi, którzy powiedzą, bracie, to dawaj, bo nie mamy dużo czasu, bo ja tu jestem umówiony i tu żona, i dzieci i tak dalej. Co wynika z takiej modlitwy w Polsce? Nic. Wiecie, w wielu zborach się praktykuje, że wzywa się starszych, ale to jest wszystko grzecznościowe. Wszystko grzecznościowe. Starsi przyjeżdżają, wkładają ręce, klękają, modlą się i pytają się po modlitwie. I coś się wydarzyło? I ten chory mówi, nic, bracie, ufaj, na pewno się coś wydarzy. I wychodzą po 10 minutach. Ale co? Wszyscy są zadowoleni. Oni są zadowoleni, bo byli. On jest zadowolony albo ona, bo oni przyjechali i to ich ją pocieszyło. Czy kiedy czytamy ten fragment, to o to chodzi? Żeby było miło? Żeby na koniec zjeść ciastko i wypić kawę? To o to chodzi? W ogóle o to nie chodzi. Jak się czyta ten fragment, widać wyraźnie, że ta osoba ma być uzdrowiona. Że ta osoba, zobaczcie, modlitwa zaufania zbawi go. Dosłownie w greckim jest słowo zbawić. No jak zbawić, jak on jest żywy, jeszcze nie umarł, już oddał życie Jezusowi i przyjął chrzest i jest ochrzczony w Duchu Świętym? Bo słowo greckie zbawić i uratować to jest to samo słowo. I my najczęściej, kiedy czytamy fragmenty, gdzie mamy przetłumaczone na polski zbawić, to chodzi nam o to, że człowiek musi oddać życie Jezusowi. A to wcale nie o to chodzi. To tylko nie o to chodzi. Nie tylko chodzi o to, żebyś oddał życie Jezusowi. Bo kiedy oddajesz życie Jezusowi, słuchajcie, jeśli ja bym oddał swój samochód Jezusowi, to gdybym go odbierał za miesiąc, to wszystkie części by były nowe. W ogóle to by był nowy samochód. On by wsiadł i on by zrobił to po swojemu. Kiedy Chrystus wchodzi do naszego życia, to on nie chce tylko zbawić twojego ducha. On chce naprawić twoją psychikę, twoją duszę. Ale kiedy Chrystus wchodzi do twojego życia, to chce sprawić, żeby twoje ciało też było zdrowe. Dlaczego? Bo nie ma lepszej wizytówki tego, że jesteś wierzący, jeśli jesteś w pełni zdrowy psychicznie i fizycznie. Wtedy wszyscy ci pytają, jak ty to zrobiłeś, do jakiego lekarza specjalisty chodzisz. O to chodzi Chrystusowi. Słowo zbawić znaczy uratować od tych problemów. Ale skąd ta pewność Jakuba, który pisze? Zobaczcie, to był rodzony brat Jezusa, który nawrócił się dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Nie wierzył w Jezusa, swojego brata rodzonego. Skąd taka pewność Jakuba? Czy to nie jest pycha przypadkiem? Gdzie tu stwierdzenie Jakuba? Zobaczcie, czy nie wydaje wam się, że lepiej by było, gdyby Jakub napisał w ten sposób ten werset? Jeśli Bóg zechce i jeśli Bóg pozwoli, to ta osoba będzie podniesiona i uzdrowiona. Zobaczcie, a on tak nie pisze. A modlitwa zaufania zbawi go, tego, który jest nękanym. Zbawić nie w sensie zbawienie ducha, bo już jest zbawiony ten wierzący, tylko zbawi jego ciało. Wiecie, on dlatego był taki pewny siebie, bo Jakub widział, że w Jerozolimie, w pierwszym kościele, trudno było znaleźć wierzącego chorego. Dla niego to było tak oczywiste, że jeśli ktoś się nawraca, to Bóg wchodzi i całkowicie go uzdrawia. Jego psychikę, jego ducha, jego ciało. Dla niego to było oczywiste, bo widział masę zdrowych ludzi w Jerozolimie. Dzisiaj mamy dokładnie na odwrót. Dla Jakuba to było tak proste, jak to, że po drutach płynie prąd. Wiecie, jeśli ktoś jest elektrykiem, Robert jest elektrykiem, i elektryk przychodzi, mówi, to musi być prąd. W tym gniazdku musi być prąd. A jak nie ma, to od momentu, gdzie jest prąd, jedzie i szuka, gdzie znikł. Mówi, no nie ma, no tu przekręciłeś, wstawiłeś sobie kołek, bo chciałeś zawiesić obrazek i przekręciłeś drut. Ale to jest proste i oczywiste, że po drutach płynie prąd. I to jest oczywiste i proste, że Bóg, jego łaska płynie w stosunku do nas, żeby nas zbawiać, ratować i podnosić. I jeśli tak się nie dzieje w życiu kogoś wierzącego, dlatego rezerwuje sobie jakiś dzień, wzywa starszych, wyłącza telefon i mówi wszystkim, dzisiaj mnie nie ma, nie odwiedzajcie mnie. Bo zakłada, że ta modlitwa może potrwać i zakłada w swoim sercu, że chce usłyszeć od Boga wskazówki, co jest nie tak i co ja jeszcze muszę uporządkować. Bo ten człowiek chce być podniesiony. Modlitwa zaufania zbawi, uratuje tego będącego nękanym. To słówko greckie nękanym znaczy utrudzonym, zmęczonym, nieszczęśliwym albo chorowitym. Ma cztery znaczenia. Że nie chodzi tylko o znękanie, ale może chodzić też o chorobę, o znękanie demoniczne. Że jesteś nieszczęśliwy. Wzywasz starszych i mówisz, jestem nieszczęśliwy i chcę być szczęśliwy w Chrystusie. I wzywam was po to, żebyście przyszli i modlili się ze mną, żeby Bóg mnie podniósł i żebym na nowo był radosny, szczęśliwy i uradowany. I zobaczcie, ten werset mówi prostą rzecz. I podniesie go Pan. Zobaczcie, znowu nie pisze Jakub, a jeśli Pan zechce, a jeśli taka będzie wola Boża, to może go Pan podniesie. Zobaczcie, Jakub pisze oczywistą rzecz. I podniesie go Pan. Dosłownie też można to tłumaczyć i obudzi go Pan, gdyby już mu było blisko ku śmierci. Też można to tłumaczyć, wskrzesi go ze zmarłych Pan, wyciągnie go Pan, wzniesie go Pan, postawi go Pan na nogi. To słówko greckie to znaczy, Jakub, dla niego to jest oczywiste, on jest pewny, że tak będzie. Słuchajcie, myślę, że Jakub nie wiedział o czymś takim jak prosperity amerykańskie, bo to brzmi jak herezja, ten werset. To brzmi jak prosperity. Prosperity amerykańskie, o którym wielu wierzących mówi, że to jest herezja, że nie możesz mieć takiej pewności, modląc się, że Bóg chce cię uzdrowić. Musisz zawsze zapytać, to czemu Jakub ma taką pewność? Bo pojawia się pytanie, czym jest wiara? Hebrajczyków 11:1, jeden z najbardziej znanych wersetów na temat wiary, to jest jeden z najbardziej heretyckich wersetów, jaki znam na temat wiary. Tam jest napisane tak. Wiara jest pewnością tego, co się spodziewamy, pewność, że to już mam. Wiara jest pewnością tego, co się spodziewam. Więc przychodzę do Boga w chorobie, mówię Mu o tej chorobie i mówię, jestem pewny, że chcesz mnie uzdrowić. Zobaczcie, o tym mówi ten werset. Jest wiara, czyli zaufanie do Chrystusa, jest pewnością, że już mam to, czego się dopiero spodziewam. Dosłownie z tłumaczenia greckiego ten werset brzmi tak. Wiara co do obiecywanych rzeczy, wiara, czyli zaufanie do Chrystusa w sprawach, które Jezus ci obiecał w Biblii, jest dosłownie ufnością. Wiara jest ufnością w rzeczach, w których masz obietnicę. I dosłownie dalej jest powiedziane, że jest argumentem na sprawy. Że jeśli przychodzisz do Boga, masz problem albo masz chorobę i rozmawiasz o tym z Chrystusem, to mówisz do Chrystusa tak, a ja mam pewien argument, który chciałbym użyć. Mam pewien argument i spodziewam i wiem, że mnie uzdrowisz, bo ja mam argument. A Chrystus pyta, jaki? Ja ci ufam w tej sprawie. Argument na sprawy. Wiara jest argumentem na sprawę, o której się modlisz. Twoja wiara, czyli postawa serca, jest argumentem. Kiedy przychodzisz przed Boży tron i kiedy się modlisz w jakiejś sprawie beznadziejnej i kiedy Bóg patrzy na twoje serce, mówi, nie no, on ma mocny argument. Leszek Korzeniecki mówi, że kiedy był we Wrocławiu, kiedy modlił się o chorych, przyszła kobieta, terapeutka, długo wierząca kobieta ze swoim wierzącym mężem i miała garba. Podeszła do niego i mówi, to była ostatnia osoba, którą się miałem modlić. I byłem tak zmęczony, że nie chciało mi się już o nikogo modlić. Odwróciła się i powiedziała, ja z tym nie wychodzę dzisiaj. I pamiętam, jak Leszek mówi, popatrzyłem na nią, pomyślałem, albo jest taka bezczelna, albo ma taką wiarę. I mówi, nie musiałem się długo modlić, położyłem na nią rękę i na oczach jej męża i wszystkich jej garb znikł i kręgosłup się wyprostował. Dlaczego nie musiał się długo modlić? Bo ta kobieta miała argument przed Jezusem. Miała wiarę. Miała w postawę, ja z tym dzisiaj nie wychodzę, ufam mojemu Panu. Wiara to argument odnośnie tego, co nie widzisz. Modlisz się w jakiejś sprawie i mówisz, Panie, ja jeszcze tego nie widzę, że Twoje uzdrowienie do mnie przychodzi. Ja jeszcze nie widzę tego, że mi odebrałeś już ten problem, ale ja Ci ufam i wiem, że Ty to zrobisz. Bo mam w sercu wiarę. To jest argument. I jest powiedziane, i podniesie go Pan. Zobaczcie, kiedy masz w sercu argument, który jest wiara, to wtedy możesz wierzyć w to, że Pan Bóg cię podniesie. Że zabierze ci chorobę albo zabierze ci problem. I kiedy przychodzą starsi do kogoś, kto sam nie umie tego przyjąć, i kiedy ci starsi mają też taki argument w sercu, pełen wiary, to nie ma takiej sytuacji, żeby nie przyszedł Bóg. Ale to nie będzie trwało 10 minut. To może trwać kilka godzin. Trzeba sobie zarezerwować czas. I w ten werset mówi, jeśli grzechy byłby uczynił, zostaną odrzucone mu. Dlatego zanim kładziemy ręce na kogoś, kto nas wzywa do domu, zanim kogoś pomarzamy oliwą, po to jest potrzebna modlitwa, bo Duch Święty może komuś wskazać, że ma jakieś sprawy niezałatwione. Jednym z powodów tego, że ktoś wierzący może być chory, może być grzech. To jest jeden tylko z powodów. To nie musi być zawsze grzech. To może być atak diabelski. Ale grzechy ta osoba ma wcześniej wyznać. Od tego trzeba zacząć. Dlatego starsi modlą się nad tym chorym o Boże prowadzenie, o słowo prorocze, o jakieś objawienie. I wtedy starsi mówią, czy ty przypadkiem nie masz takiej, takiej postawy w sercu? Czy ty nie jesteś zamknięty? Czy ty nie powtarzasz sobie w sercu, a i tak nie zostanę uzdrowiony? I tak Bóg mnie karze za to, co zrobiłem w przeszłości. Starsi przychodzą po to, żeby usłyszeć głos Ducha Świętego i pomóc tej osobie. Usłyszeć to, co Bóg mówi do nich. I 16 werset mówi, wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Zobaczcie, ten, który wzywa, ma wyznać swoje grzechy starszym, których wezwał. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Znowu Jakub jest pewny, że jeśli wezwiesz starszych, otworzysz się na to, co oni usłyszą od Boga i wyznasz swoje grzechy, oni się o ciebie pomodlą i odzyskasz zdrowie. Dla Jakuba to jest oczywiste i on jest pewny tego. I znowu Jakub zapomina dodać, a jak Pan zechce, jeśli Bóg pozwoli, jeśli taka będzie wola Ducha Świętego w Trójcy jedynej, amen. Tak co chwilę powinien dodawać w liście Jakuba. Ale ani razu tak nie napisał. Dlatego, że bardzo trudno Jakubowi było znaleźć w Jerozolimie chorych wierzących. Dlatego w całej Jerozolimie huczało. Jest powiedziane, że ludzie niewierzący bali się dołączyć do kościoła, który wtedy spotykał się jeszcze w świątyni, miał około 20 tysięcy, bo działo się tyle znaków i cudów, że ludzie z jednej strony chcieli być uzdrowieni, a z drugiej się bali, bo słyszeli też o Ananiaszu i Safirze, którzy kombinowali. Bo widzieli, że tam jest Bóg, że tam jest moc, że Bóg się objawia i tam są uzdrowienia. To nie jest normalne, że wierzący choruje. I dlatego starsi przychodzą po to, żeby szukać woli Bożej. Nie po to, żeby kogoś oskarżyć. Nie po to, żeby komuś wmawiać grzechy. Bo tak jak mówię, nie zawsze to jest przyczyna grzechu. Ale przychodzą pomóc mu odebrać zdrowie. Coś, co mu się należy w Chrystusie. Bo Chrystus, kiedy do ciebie wchodzi, nie tylko zbawia twojego ducha, duszę, ale też chce się dotknąć twojego ciała. Dlatego Jakub wyraźnie stwierdza, że modlitwa jednych za drugich z serca, z pasją prowadzi do odzyskania zdrowia. Ale musi, tak jak mówię, być zaangażowane serce, pasja. Na takiej modlitwie nie powinien się pojawić starszy, który ma wątpliwości. Najgorzej, kiedy pastor ma takie wątpliwości. I modli się grzecznościowo. I mówi sobie w sercu, wiem, Panie Boże, że tej siostry nie uzdrowisz, ale ona mnie prosi, głupio będzie, jak się o nią nie pomodlę. Wielu pastorów tak się modli. I znam wielu pastorów, którzy tak się modlą. Nie ma sensu się tak modlić. Tutaj słowo greckie pomodlić też można tłumaczyć błagać, prosić, życzyć komuś czegoś dobrego. Czyli to jest błagająca prośba do Boga, wołająca. I dalej jest powiedziane, wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Wiele albo bardzo może. nie uprzejma, ale też można tłumaczyć zdziałać, czynić, tworzyć, skutkować. I 17 werset mówi, Eliasz był człowiekiem mającym podobne doznania do nas. Doznania podobne można tłumaczyć też uczucia, że Eliasz miał takie same uczucia jak my. Słuchajcie, Eliasz też miał wątpliwości. Też się borykał z tym, że a co będzie, jak nie będzie? To też był biały człowiek. Więc 17 werset mówi, Eliasz był podobny do nas, miał podobne uczucia jak my. I modlitwą pomodlił się, by nie spadł deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Jeśli Eliasz był podobny do nas, to oznacza, że my też tak możemy. Ale to ma tylko wtedy sens, jeśli modlisz się całym sercem, jeśli naprawdę Bogu całym sercem ufasz i nie masz wątpliwości. Jeśli wzywasz starszych, którzy też mają taką postawę. I 18 mówi, znów pomodlił się i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój owoc. Zresztą raz się pomodlił, żeby nie padało, a drugi raz się pomodlił, żeby padało. Bo Eliasz ufał. A Bóg czynił te rzeczy w oparciu o jego zaufanie, o jego wiarę. I teraz następuje 19 werset. Bracia moi, jeśli ktoś wśród was zbłąkałby się od prawdy zawróciłby go ktoś, tak jest dosłownie w greckim. Zobaczcie, 19 werset mówi o braciach, ale kiedy popatrzycie wersety wyżej, to cały czas jest mowa o starszych. Nie sądzę, żeby Jakub nagle zmieniał temat. Jeśli wcześniejsze wersety mówią cały czas o starszych, którzy przyszli do kogoś, to pod tym wersetem bracia należy myśleć o tych starszych. Jakub mówi, starsi moi, jeśli pośród was, w waszym kościele ktoś był, zbłąkał się, dosłownie odwrócił albo odpadł, poszedł na manowce, wprowadził się w jakiś błąd, w złe myślenie. I czyż nie jest tak, że wielu z nas, kiedy przychodzą problemy, ma takie myślenie, Bóg mi już nie pomoże. Kiedy wchodzimy do ciemnej doliny, to jest jedna szczególna osoba, którą bardzo umiejętnie i dobrze słyszysz. Nazywa się diabeł. Nikogo lepiej nie słyszysz w ciemnej dolinie, jak swoje myśli i diabła. Myśli twoje, które są pełne wątpliwości, gdzie jest Bóg, skąd się wzięła ta ciemna dolina. To jest najstraszniejsza dolina w moim życiu. I przychodzi diabeł i też go wyraźnie słyszysz. Widzisz? Bóg cię nie kocha. Bóg cię zostawił. Wkłada ci diabeł wtedy bardzo niepoprawne myśli. Sprowadza cię na manowce. Wprowadza cię w błąd w myśleniu o Bogu. Zwodzi ciebie. To słówko greckie dosłownie to oznacza. I po to przychodzą starsi też do takiej osoby, żeby zawrócić go. Dosłownie skierować jego myśli na nowo na Słowo Boże. Odwieść od błędu też można to słówko greckie tłumaczyć. Doprowadzić do skruchy w jego sercu. Po to przychodzą starsi i mówią, bracie, ale przecież wiesz, że ratunek jest tylko w naszym Ojcu. To nie Bóg cię karze za jakieś błędy wcześniejsze. Może Bóg pozwolił ci wejść w tą ciemną dolinę, ale On ci nie zostawił. On nadal z tobą jest. Czy chcesz, abyśmy posłuchali, co Pan Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie? Po to przychodzą starsi. Dlatego tak ważna jest wizyta starszych w domu chorego, który jest wierzący. Bo możliwe, że on w swoim myśleniu zeszedł na manowce. Ale na to trzeba, powtarzam, czasu. Żeby się nie śpieszyć, żeby się wyciszyć i usłyszeć głos Ducha Świętego. I wtedy przychodzi Duch Święty i pokazuje postawę tej osoby, która jest w ciemnej dolinie, w bardzo poważnych problemach i nie ma większej krzywdy, którą diabeł może nam zrobić, jak to, kiedy diabeł nas skrzywdzi, a później nam wmawia, że to Bóg nas skrzywdził. Bo wtedy pozbawiamy się pomocy Pana Boga. To tak, jakby ktoś uległ wypadkowi samochodowemu, trafia do specjalistycznego szpitala, najlepszego w Polsce, i zaczyna do awantury i rzuca się do chirurga, który może mu uratować życie. I mówi, to pańska wina. No nie ma większej głupoty, a my bardzo często tak robimy. pakujemy się w kłopoty, albo przychodzą jakieś wydarzenia, ciemna dolina i osoba, która może nas uratować i nam pomóc, jest tylko Bóg. Ale my oskarżamy wtedy jeszcze w tym wszystkim Boga. Rozżalamy się. Za tym stoi diabeł. I wtedy schodzimy na manowce. I werset 20 mówi taką rzecz. Niech wie ten starszy, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. I znowu mi się zawsze wydawało, jak czytałem ten werset, że tu chodzi o ewangelizację i o niewierzących. No to nie ma sensu. Wszystkie wcześniejsze wersety mówią o starszych, o wizycie w domu, o podniesieniu wierzącego. Ten werset nie ma nic wspólnego z niewierzącymi. Ten werset mówi o nas. Niech taki starszy wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Dosłownie odwróci grzesznika, skieruje go na nowo ku Panu Bogu. Odwróci od błędnego myślenia. Czyli ten werset też, poprawne tłumaczenie z greckiego może brzmieć tak. Niechże wie, że kto by odwiódł od błędu mylącego, od błędnego myślenia na jego drodze, uzdrowi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To też jest poprawne tłumaczenie. Że kiedy przychodzi starszy, słucha głosu Ducha Świętego i kogoś odwróci od rozżalenia na Boga i zwróci jego serce ku Bogu, wtedy przychodzi Bóg ze swoim błogosławieństwem, ze swoją łaską. Bo my jako wierzący ludzie tylko wtedy możemy nazywać się wierzący, jeśli Bogu ufamy. Słowo ufać znaczy, że całkowicie zawierzyłem siebie Bogu, a Bóg zna przyszłość, a ja nie. I wiele razy w moim życiu było tak, że kiedy Bóg mi coś zabierał, to ja mówiłem do Boga: Boże, nie podoba mi się to, co robisz. Mijał rok, dwa i mówiłem: dobrze zrobiłeś, że to zabrałeś. Wiecie, najtrudniej jest Bogu zaufać, kiedy tracimy kogoś bliskiego, dziecko, żonę, męża. Jest najtrudniej Bogu wtedy zaufać. Wtedy diabeł nas najbardziej rozżala. Ale my nie znamy przeszłości. My nie wiemy, dlaczego Pan Bóg czasami czyjeś życie skraca i zabiera. Bo On zna przyszłość. Nie wiemy, czy ta osoba by nie odpadła, czy jeszcze coś gorszego by ją nie spotkało, tą osobę, która przed czasem według nas odchodzi. Ale na tym polega bycie wierzącym, że ufam Ojcu. Ufam temu, który zna przyszłość, a ja tego nie widzę. Więc wizyta starszych ma na celu na nowo zwrócić myśli wierzącej osoby ku Bogu, temu, żeby stał się ufający. Żeby powiedział: tak, Ojcze, Ty znasz przyszłość i Ty wiesz lepiej, co jest dobre dla mnie. Pamiętacie ten fragment z Dziejów Apostolskich, właśnie 9 rozdział o Tabicie i Piotrze? Ta siostra była szczególnie wierząca i troszczyła się o wszystkie kobiety w kościele. Szyła dla nich, dawała prezenty. I zmarła. I kiedy Kościół się dowiedział, że Piotr jest niedaleko, wezwali go. I kiedy on wszedł do izby, gdzie leżało ciało Tabity, to co zrobił? Zrobił to, co brat David Wigglesford wyprosił wszystkich. Bo oni wszyscy tam płakali i mówili: zobacz, co dla mnie zrobiła, jakie dała mi prezenty. On weszedł do pomieszczenia i czuł taką atmosferę niewiary, pesymizmu i już przygotowań pogrzebowych, że powiedział: wyjdźcie stąd. Jeśli wezwaliście mnie na pogrzeb, to niepotrzebnie, bo mam ważniejsze sprawy. Ale jeśli wezwaliście mnie, żeby pomóc tej osobie, to wyjdźcie. I wyprosił wszystkich. Jest powiedziane, że został sam i się modlił. Modlił, szukał woli Bożej. Boże, Ty znasz przyszłość. Ty wiesz, czy lepiej, żebyś ona już do Ciebie odeszła. Czy ona może wrócić, czy nie? I kiedy Duch Święty mu powiedział: może wrócić, to Piotr położył ręce i on ją wskrzesił z martwych. W tej książce Davida Wigglesforda jest wstrząsająca historia z jego żoną. Wigglesford został wezwany do pewnej osoby, która była w poważnym stanie i umierała. Pojechał, modlił się o nią. Kiedy wrócił, okazało się, że jego żona jest martwa od paru godzin. I tak się wściekł na diabła, że zabrał mu żonę w trakcie, kiedy on się modlił o kogoś innego, że wywlókł ją z łóżka, nieżywą już osobę, u której był lekarz, postawił ją w korytarzu przy ścianie i powiedział: w imieniu Jezusa masz żyć. I kobieta została wskrzeszona z martwych. Miał taką wiarę, że po prostu na nowo przyszedł do niej duch, jej duch i ciało ożyło. I w tym momencie usłyszał, jako jej mąż: pozwól jej odejść, pożegnaj się z nią i pozwól jej odejść. I tylko tyle jej Bóg powiedział do niego. Nie powiedział mu: słuchaj, synku, za 2 lata z żoną będziesz miał poważne problemy, albo się rozchoruje, albo to się stanie i to i będzie ci trudno. Nic mu nie powiedział Bóg. Powiedział: pozwól jej odejść, bo ja ją chcę zabrać do domu. Pożegnał się, utulił ją i za chwilę znowu była martwa. Wiecie, jak się czyta taką książkę, to brzmi to jak bajka, nawet dla wierzących. Jakby to niewierzący przeczytał, by popukał się w głowę i powiedział: ale mają szajby w tym Kościele Bożym. Ale to są prawdziwe historie. Ale nie zawsze tak musi być. Znam inną historię, gdzie umarła młoda kobieta. To się działo jeszcze na Zaolziu w Czechach. Miała 4 dzieci i leżała już martwa 2 dni w kostnicy. I jej mąż wierzący przyszedł do takiego proroka wierzącego człowieka, który miał bardzo dobry kontakt z Bogiem. Ze starszymi właśnie. Przyszli, żeby się modlić. I ten człowiek non-stop płakał. I mówi: nie dam rady wychować 4 małych dzieci, pracować i zająć się domem. Nie dam rady. I tylko płakał. I oni się wszyscy zaczęli modlić. I w tym momencie ten prorok mówi tak: nie płacz, ona jest żywa. A on mówi: jak żywa, jak leży 2 dni już w kostnicy w czeskim szpitalu. I ktoś woził kolejne ciało do kostnicy, a tam się pod prześcieradłem ktoś rusza. Kobieta została wskrzeszona. I kiedy odzyskała przytomność, bo lekarze czescy ją położyli na stół operacyjny i tak dalej, to pierwsze jej słowo, które wypowiedziała do czeskich lekarzy, komunistów, powiedziała: co wyście mnie zrobili? Ja nie chcę żyć. Ona już widziała Chrystusa, rozmawiała z Nim. I mówi, że całkowicie jej odeszła świadomość macierzyństwa, tego, że ma małe dzieci, męża. W ogóle nie odczuwała żadnej tęsknoty, nic. W obecności z Chrystusem odczuwała już zupełnie inną atmosferę nieba. I Chrystus do niej podszedł i powiedział: musisz wracać, ale wrócisz tutaj do mnie. Ona mówi: ale ja nie chcę wracać na ziemię. My, kiedy żyjemy tutaj na ziemi, uważamy, że najgorsza rzecz, która może się przytrafić wierzącemu, to co? Umrzeć. Nie ma gorszej rzeczy. Ale kiedy ktoś z wierzących umiera i widzi Chrystusa, to najgorsza rzecz, która może mu się przytrafić, to znowu się ocknąć na ziemi. Zresztą dlatego Piotr wyprosił wszystkich i pytał Ojca: co ty chcesz? Co jest dobre dla Tabity? A nie dla tych wszystkich sióstr, które w zborze non-stop im szyła, dawała prezenty, bo to niewątpliwe, że było dla nich dobre, prawda? Jakbyśmy mieli taką siostrę, która wszystko tylko rozdaje, szyje, w ogóle taka już taka cieniutka jest, bo tylko szyje po nocach i rozdaje, to wszystkie siostry byłyby pewne, że ona dalej musi żyć. A zresztą Piotr wyprosił wszystkich i pytał: Ojcze, co jest dobre dla niej, a nie dobre dla tego Kościoła? Pamiętacie list do Filipian, kiedy Paweł napisał taką rzecz: ze względu na mnie, to ja już bym chciał umrzeć, bo to jest lepsze dla mnie. Ale ze względu na was rozmawiałem z Panem i jeszcze pozostanę, bo jeszcze Bóg powiedział, że mam coś zrobić dla Kościoła. To, co powiem, jest szokujące, ale my nawet jako wierzący jesteśmy egoistami. My zawsze myślimy, co jest dla nas dobre. Dla mnie jest dobre, dla mojego Kościoła. I gdybyśmy mogli, to byśmy tak ludziom przedłużali życie 100, 200, 300, po 900 lat. Nikt by w naszym Kościele nie umierał, bo by wszyscy byli potrzebni. Ale wizyta starszych, kiedy ktoś jest w potrzebie, kiedy jest chory albo źle się ma, ma na celu, żeby szukać Pana, Jego oblicza. Żeby posłuchać, co mówi Bóg, co jest dobre. I może tak się zdarzy, że przyjdą starsi i mogą usłyszeć to, co David Wigglesworth. Usłyszą: pozwólcie mu odejść. I ten człowiek nie zostanie uzdrowiony, tylko po prostu umrze. Może tak być. Ale on wyzna swoje grzechy, pojedna się z Panem i Bóg go zabierze w najlepszym momencie. Chciałem was zachęcić przez to słowo, żebyśmy zaczęli praktykować taką rzecz w naszym kościele. Ja nigdy nie brałem udziału w takiej modlitwie. Nigdy. Odkąd jestem wierzący, od 20 lat ponad. Bo zawsze się albo starszym śpieszyło, albo tej osobie się śpieszyło, bo zaraz ktoś miał przyjść, albo lekarz, albo musiała posprzątać. Niby chora, ale ma jeszcze wiele spraw do załatwienia. A nie daj Boże wyłączyć komórkę, no nie? To już jest rzecz straszna. A jeśli ktoś z was chciałby kiedyś skorzystać z takiej modlitwy, to niech się naprawdę zastanowi, niech wezwie starszych do domu, a jeśli w domu nie można, to znajdziemy inne pomieszczenie i przygotuje się na kilka może godzin modlitwy, na to, żeby szukać Pana, Jego oblicza. I wtedy to się zacznie dziać. Wtedy się zaczynają rozwiązywać problemy. Wtedy Bóg zaczyna mówić do zwykłych starszych zborów, którzy wcale nie muszą być strasznie obdarowani. Bo tu w ogóle o nich nie ma, o jakichś darach uzdrowienia i szczególnym pomazaniu. Po prostu Bóg mówi do swoich dzieci, dlatego że chce pomóc temu dziecku, które nie umie go usłyszeć w problemach albo w ciemnej dolinie. To jest takie proste. Ale mówię, ja nie brałem udziału nigdzie w Polsce w takiej modlitwie. Bo zawsze komuś się śpieszy. Bo zawsze myślą, że tylko chodzi o to, żeby oliwę wylać, pomodlić się i... No i co, lepiej się czujesz? Nie, ale ufaj. Tak się o mnie modlili dwaj starsi o mówienie językami. Klęknęli, położyli na mnie ręce, też mi kazali klęknąć. Pogadali na językach, skończyli, mówią, no i co? Ja, nic. Masz, tylko musisz to wiarą przyjąć. I mnie zostawili. I miałem tak przez rok czasu. Nic nie miałem. Słuchajcie, jak czytam ten fragment, widzę wyraźnie, że wcale nie chodzi o to, żeby było miło. Albo tej osobie, albo starszym. Tylko chodzi o to, żeby się zadziało. Żeby przyszedł Bóg. Tu chodzi o to, żeby modlić się tak długo, aż przyjdzie Bóg. I tak długo. Aż się coś stanie. Aż przyjdzie Pan i powie, zostawcie go, chcę go już zabrać do siebie. Albo w imieniu Jezusa bądź uzdrowiony, wstawaj. Tak się powinno dziać. Ale niestety tak się nie dzieje, dlatego że my, biali ludzie, zawsze nam się śpieszy. Zawsze mamy inne sprawy. Mamy masę rzeczy naplanowanych. Zachęcam was, jeśli ktoś z was naprawdę jest w potrzebie, chciałby, żeby coś drgnęło w jego życiu, nastąpiła zmiana, skorzystaj z tego, zastanów się nad tym, wezwij starszych. Obiecuję ci, że zabiorę tylko tych, których zapytam. Masz wiarę? Wierzysz, że Bóg chce tej osobie pomóc? Dzisiaj przyjdzie? Jeśli ktoś będzie miał wątpliwości, to powiem, do domu, krowy doić. Albo kozy. Zabiorę tylko tych starszych, a mamy ich dwóch, którzy będą mieli wiarę. Wtedy przyjedziemy, będziemy szukać Pana i modlić się. Amen.